ze studia Voice House Piotr Kamecki i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Winecast gość specjalny Karol Okrasa. Według Piotra jeden z nielicznych szefów kuchni w Polsce, który rozumie wino. Ta rozmowa to dowód, że podcast potrafi przenosić zapach i smak. Białe wino do ryby? Po tej audycji zmienicie stare przyzwyczajenia. Kto jest ważniejszy przy parowaniu? Sommelier, szef czy klient? Smak potrawy czy wina łatwiej zepsuć jednej lub drugiej stronie tego parowania? Czasem jeden składnik dodany od serca na ostatnią chwilę potrafi zepsuć cały dobrze zapowiadający się wieczór. Pyszna rozmowa nam wyszła. Zapraszam. Karol Okrasa. Dzień dobry, panie Karolu.
O, na panie już teraz. Dzień dobry.
No, wiesz. Co ty wiesz o winie?
Że jest dla niektórych esencją życia, jak dla mnie kuchnia. I że są ludzie, którzy potrafią o winie opowiadać tak jak ja o jedzeniu, że są ludzie, którzy widzą w tym winie dużo więcej niż ja. Poza, wydaje mi się, przyjemnością picia tego wina, pewnie niewiele jestem w stanie powiedzieć, tym bardziej w tak zacnym gronie, które mnie dosyć mocno tremuje i stresuje.
W ogóle nie słychać. Natomiast jeszcze jedno pytanie, Piotr, ode mnie i za chwilę obiecuję, zejdę ze sceny. Czy liczyłeś kiedyś, ile litrów wina zniszczyłeś, wlewając do różnych potraw?
W ogóle.
Jak w ogóle?
Jak zniszczyłeś?
No wyparowało.
Ja wiem, że Piotr tak powie, że zniszczyłem, ale z drugiej strony nadałem temu, ja zawsze tak mówię, nadałem drugie życie. To jest tak jak wino, które leżakuje i dostaje na każdym etapie, z każdym rokiem nowe życie, zupełnie inne. Tak też w potrawach. Ono się nie marnuje. Ja nie wiem, czy ono nie staje się czasem lepsze, że przywołam Beaujolais.
Zdecydowanie, zgadzam się całkowicie, ale ja to też jakby musiałem dojrzeć do tego, no z Karolem pracując. Zawsze myślałem, a no to te winko albo to, co się tam utleniło, to damy na kuchnię. A Karol potrafi zrobić z tego zepsutego już wina w kontekście jakby odbioru klienta przy stole, właśnie tchnąć drugie życie.
I tak, to, tak, ale że tylko wtrącę, że nie mówimy o destylacji tego zepsutego wina, nie, żeby było jasne, prawda? Mówimy o gotowaniu.
Jasne.
Ale przyznałeś się, że czyli do kuchni trafia raczej to takie, z którym coś jest nie tak i na stole raczej samo
Karol
nie wyląduje.
Karol więcej
tak?
powie, ale znaczy z moich doświadczeń na pewno jakby wina, które są zepsute, czyli na przykład są korkowe, czyli tak zwane korkowe, jakby w obróbce termicznej ten zapach wychodzi. Ja przynajmniej kiedyś beef bourguignon próbowałem, który był zrobiony z wina korkowego i był po prostu korkowy beef bourguignon.
No, w ten sposób się to sprzedawało. Normalnie by...
Nie.
Słuchajcie, to jest tak jak z przypaloną trochę potrawą, która jest przypalona i teoretycznie ktoś powie, no że przecież z wierzchu ona nie jest przypalona, tylko od spodu, że może smakować, jak zbierzemy, to będzie smakować dobrze. No nie da się zebrać. Zepsute wino jest zepsutym winem.
Tak jest.
I etap tylko to, co powiedziałeś bardzo ładnie, Piotrze, podgrzewania tego samego kolejny raz, tylko uwydatnia jeszcze tak? te złe elementy. Tak samo po trawach, jak i winie, więc nie da się zrobić beef bourguignon z korkowego wina, bo to będzie beef bourguignon korkowe. Ale być może ktoś korkowy aromat znaczy,
nie,
z jakichś powodów
nie
lubi,
powinienem no nie tego wiem. Mówić na antenie, ale myślę, że z jakieś 75%, zresztą tutaj nasz gość z któregoś podcastu, pan profesor, mówi nam, że my tutaj coś czując, to jesteśmy zaburzeni absolutnie, że jakby większość osób nie jest w stanie wyczuć zapachów, smaków, nie może ich nazwać i też będzie z takim korkowym, mówiąc kolokwialnie, beef bourguignon. Po prostu ludzie tego nie wyczują, powiedzą, o jakieś takie inne, nie, ale nie są w stanie powiedzieć, że to jest...
I to jest odwieczny dylemat. Szefów kuchni i sommelierów, czy też pasjonatów, którzy tworzą te zacne dzieła sztuki, czyli wina, którzy je piją, którzy potrafią o nich opowiadać. Czy należy to wino właśnie zmieniać? Dobre wino, eleganckie wino, bardzo często drogie wino i robić z tego sos. No bo wiemy, że ta zmiana, o której ja mówiłem, troszkę broniąc jak gdyby swojej profesji, ja wiem, ale... że nadaje nowe życie, ale tak naprawdę no, niszczymy też inne życie, prawda? To wino już zostało zatrzymane na takim, a nie innym etapie i ono jest wybitne.
Nie, ja bym się zgodził. Nie, jakby nie, jednak dajesz drugie życie, no bo większość win, niektóre jakby stosujesz przecież wina, które są w przepisie, czyli nie wiem, sherry, wermut, prawda? Tak. No który tak. jakby zapach sherry czy smak sherry w winie wytrawnym jest błędem, czyli to jest wino już, które umarło, a nagle w kuchni jakby w przepisie zyskuje no drugi
wymiar.
To jest
to, co mówiliśmy, podgrzewanie, pewne aspekty wyciąga i może to jest dobre, no ale wiecie, no to jest zawsze tak. Czy nie lepiej zrobić sobie dobrego steka i napić się do tego kieliszka, tego wybitnego, zatrzymanego w punkcie wina, czy też zrobić do tego steka z tego wina sos, być może też wybitny. Czy warto? Ciekawe. Moim zdaniem warto.
Warto, warto. No risotto con Barolo, no to słabe Barolo to będzie słabe risotto, a dobre Barolo to będzie, ale poczekaj, to będzie dobre risotto, ale drogie.
To ja będę tym zwykłym, który siedzi przy stole. Dobre Barolo kosztuje pira za oko?
No powiedzmy w naszych warunkach jakieś tam 250 zł powiedzmy.
I zobacz, wiesz, że to jest 200 zł, otwierasz tą butelkę i wlewasz do ryżu. No kurczę.
Nie, nie, nie do ryżu, do risotto. To, to są dwie różne rzeczy.
Wiedziałem.
A po drugie robisz z tego naprawdę doskonałej jakości risotto. No, to jest ten dylemat, który smakosze wydaje mi się doskonale rozumieją, że my chcemy z każdym kęsem czerpać naprawdę radochę życia. Tak jak mnie pytaliście przed wejściem na antenę, co będziemy robić, czy też jak opowiadać o winie, jak się znam na winie. Wydaje mi się, że będziemy rozmawiać o życiu i ta radość z picia i radość z jedzenia, a najlepiej łączenia. To jest temat w ogóle super, żeby odmienić też posiłek. Mówimy cały czas o odmieniu wina, ale pamiętajmy też, że ta sama potrawa może smakować dwa razy. Dwa razy przepięknie. Sauté, taka żywa, podana, rozebrana i z kieliszkiem perfum. Bo ja to wino bardzo często przywiązuję do perfum, które to tak jak dama się pryska, tak jak my się pryskamy i ktoś nas widzi oczami wyobraźni czy nosem inaczej, tak samo my możemy widzieć tę potrawę. Popijając tylko jeden łyk wina do wybitnej potrawy możemy sprawić sobie drugą, inną przyjemność.
Tylko a propos tego parowania, to właśnie was, ekspertów, chciałem o to zapytać. Kto jest pierwszy tutaj? Czy ty mówiący, dobra, to wino będzie, a ty dobierz mi do tego, znaczy musisz teraz w kuchni zawalczyć o potrawę, która będzie pasowała,
mnie,
czy w drugą stronę?
Znacie moją skromność. Zawsze jest Karol pierwszy, a później ja.
Ja z racji szacunku do Piotra celowo się spóźniłem, żeby być drugi.
Jasne.
Więc jest równo.
Otwierasz i mówisz, Karol?
Jest to trudne, bo my oczywiście możemy kurtuazyjnie między sobą wymieniać uprzejmości, ale jeden i drugi chciałby, żeby to dzieło sztuki, czy to potrawa, czy wino, chyba było pokazane w taki najlepszy możliwy sposób. Sztuką nader trudną, największą jest to, żeby to połączyć tak, żeby obie zyskiwały. No ale to jak trochę w małżeństwie, no nie zawsze małżeństwo się dociera na samym początku.
Oczywiście w małżeństwie, no przynajmniej w moim, tego sztuka kompromisu tutaj króluje. Ale w tym.
Piotr, mamy czas, żebyś to rozwinął oczywiście.
W tym parowaniu wina i jedzenia, wydaje mi się, że tu jest taka konstruktywna walka. Jednak każdy chce coś wyciągnąć ze swojej dziedziny i na koniec to się gdzieś właśnie zbiega i powstaje coś fantastycznego. Znaczy, ja jestem ze starej jakby szkoły sommelierskiej, w ogóle obsługi, więc dla mnie gość jest najważniejszy, prawda? Gość. Gość, czyli klient, który jest u nas w restauracji, powiedzmy, czy go obsługujemy. I teraz. Czy on przychodzi do restauracji, czy przychodzi dla szefa kuchni, czy na przykład ma ochotę, że jakby oni przychodzą dzisiaj na konkretną butelkę wina i wtedy zamieniamy te role, nie? Ale wtedy też jest cały ten spektakl, nie? Bo ja idę po Karola i on przychodzi i mówi, to do tego tu ustaliliśmy, tak będzie. I to jest cała
czyli
ta...
Czyli twoje menu wtedy powstaje trochę live, tak? Czyli...
Trochę live, tak, bo to jest na zasadzie takiej, że Piotr mówi, słuchaj, ale ja potrzebuję tego sosu mniej wyrazistego, mniej kwaśnego, bardziej ziołowego albo w ogóle ukrytego. A tak naprawdę do tej ryby to jakbyś mógł podać zamiast klasyki jakiegoś jasionego, maślanego sosu, ja potrzebuję czegoś mocnego. Ja mówię, ale to w ogóle nie będzie tak, wiesz, no niezgodnie ze sztuką. Ale to mi będzie pasowało. Wtedy próbujemy się dopasować, albo robimy z drugiej strony to, co Piotr powiedział, że ktoś przychodzi rzeczywiście na kuchnię i musimy do tej kuchni się dopasować z odpowiednim winem, które będzie dostarczało tych samych przyjemności.
Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka restauracja rybna w Warszawie, która nazywała się na krócej, no nieważne, w każdym razie było popularną restauracją, tak. I w tej restauracji to był największy odbiorca jednego argentyńskiego Malbeka, takiej siekiery ciężkiej, którą można było kroić nożem widelcem, w Warszawie. Ona sprzedała najwięcej tego wina w Warszawie spośród restauracja rybna. Więc tu mówimy o preferencjach po prostu już zupełnie klienta, które były oderwanie od tego, co tam się podawało. I do tej całej karty win po prostu była grupa klientów, którzy to lubią.
Ja w swojej karierze też wielokrotnie przecież łamałem te swoje stereotypy i podejście, nie rozumiejąc tego świata kompletnie, ale z racji szacunku do kolegów sommelierów, do Piotra, że właśnie do ryby, bo moim zdaniem, i tu nie wiem, czy Piotr mnie czasem nie zgani, ale zaryzykuję, to sos jak gdyby wyznacza kierunek. To bardzo często mówię, że po sosie poznajemy szefa kuchni, nie po tym, jak zrobi kawałek mięsa czy kawałek ryby. To jest banalnie proste, błahe wręcz, bo to jest wystarczy temperatura, czas ustawić.
Dobry składnik, nie?
Tak, sos jest jak wino. Sos trzeba wysadzać, sos trzeba doprawiać, rozmawiać z nim, zatrzymać go w tym punkcie, w którym on jest najlepszy. I to sos wyznacza kierunek, w którym powinniśmy pójść, jeśli chodzi o aromat i charakter wina. Więc do tej ryby bardzo często podawałem właśnie ciemne sosy na bazie żu, na bazie wygotowanych kości cielęcych czy drobiowych. Nawet kiedyś były to kości z dziczyzny, już takie bardzo mocne. I oczywiście łagodzimy później te niuanse. Ale mimo wszystko, żeby podać wino, które będzie wpasowane w ten sos, ryba, choć genialna, jest tłem.
Przy takich...
Ale na obrazie, przepraszam Piotr, na obrazie tło też bardzo często stanowi największą część. Na obrazie takim namalowanym.
Oczywiście. Ja to akurat, jak Karol to mówi, to ja to jem. Nie wiem, czy państwo nie widzą, ale ja jem i to smakuję. I gwarantuję wam, że po prostu większość białych win nie działa z tego rodzaju połączeniami, tylko właśnie czerwone. A wtedy też nie jest tak, że sommelier mówi, a dobra, to czerwone, już nie mam nic do roboty. Nie, jeszcze właśnie można się rozwinąć, bo jeżeli ryba nie jest rybna, w cudzysłowie, nie jest makrelą, o tak, żeby wszyscy wiedzieli, o jaki smak mi chodzi, tak, albo o rają, to na przykład stare Bordeaux, takie 20-letnie wina, które są uspokojone, czyli teoretycznie tanina, duża ilość tanin, garbników, a ona z wiekiem pięknie się łagodzi i właśnie ten sos powoduje, że jest taki most, się tworzy. Fantastyczna sprawa.
Zawsze białe do ryby? Czy można podać czerwone
nie.
do ryby?
No właśnie, mówimy o czerwonym.
Mówimy cały czas o czerwonym. Właśnie o czerwonym. To chodzi, że białe w ogóle się zanawia. Białe
w ogóle... Zwariowaliście?
Białe w ogóle wyrzuciliście.
44 lata białe się jadło do ryby, piło w sensie.
No właśnie, nie wiem dlaczego i z czego to wynikało. Czy to był utarty schemat? Nie wiem, Piotr, ty jak gdyby w tym świecie winnym jesteś jak gdyby profesorem, więc pewnie bardziej to potrafisz wyjaśnić, ale ja też tego byłem uczony.
No nie wiem.
Ale ten, tak,
nie w szkole się tego uczyłem.
Tak, ale później w momencie
gastronomicznej.
Pracy z fachowcami i nawet nie chodzi o fachowca sommelier, tylko z pracy z kimś, kto rozumie wino, bo wiedzieć o winie to jedno, ale rozumieć to wino i wiedzieć jak czytać, to jest tak jak czytanie ze zrozumieniem trochę, tak mi się wydaje, ja tak w kuchni podchodzę do tego, że gotowanie z przepisu, nauczenie się pewnych metod robienia, techniki jest banalnie proste, ale później tworzenie czegoś samemu to już jest znacznie trudniejsza sprawa i to rozumienie wina, rozumienie jak ono powinno synergicznie chodzić z jedzeniem, to jest wyższa szkoła jazdy. I chyba najpierw się musimy nauczyć, a później dopiero
Dlatego cię zaprosiliśmy.
Niesamowite, bo jak was słucham, to przypomina mi się rozmowa niedawna ze Stanisławem Sojką, który mówi, kiedy ja zacząłem śpiewać sonetę Szekspira, to najpierw 200 razy je sobie przećwiczyłem i teoretycznie można by uznać, że ja je wykułem na blachę, ale to, że ja zrobiłem to tak wiele razy, wychodząc na scenę, pozwalało mi interpretować to. Miałem fundament, a potem mogłem się zabawiać. I w kuchni, jak słyszę, jest to samo.
Tak, tak. No w kuchni, ale w wysokiej jakości kuchni właśnie, którą reprezentuje tutaj nasz kolega i gość.
Bo jestem wysoki.
Ale nie, to muszę powiedzieć to, bo to koniecznie, że może inni twoi koledzy się na mnie obrażą, ale muszę to powiedzieć, że jesteś dla mnie jedną z niewielu osób, którą znam, no bo nie znam wszystkich w Polsce, którzy rozumieją wino właśnie, a nie są sommelierem.
A co to
nie
znaczy rozumieją wino?
Rozumieją wino. Rozumieją wino, czyli jakby ta potrzeba...
Wina.
Nie, mówię już o takim biznesie gastronomicznym. Jest potrzeba gościa. On coś wyraża. Sommelier czy kelner ma jakiś pomysł na wino w tym obszarze i do tego dochodzi Karol i ma do tego potrawę. I on absolutnie rozumie, o czym te dwie pozostałe osoby mówią.
Ale to w sensie nie konkuruje z winem wtedy, tak? Po
prostu... Nie, nawet nie, bo to już jakby nie chcę wchodzić w konkretne przypadki, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, może być albo wino na początek tak. I później robimy potrawę, albo odwrotnie, ale tu chodzi o zrozumienie tych właśnie tych nitek. Jakie są połączenia, tak naprawdę nie trzeba tworzyć jakiś konsylium, tylko mówimy cztery słowa, czy tam jedno zdanie, i jakby ja sobie idę w swoją stronę, a Karol idzie w swoją i wie, o co mi chodzi.
To tylko dopytam, bo to oznacza od ciebie też jakiejś wiedzy o tym winie, żebyś mógł nadawać na tych samych falach, na których oni, sommelierzy, to ty musisz to czuć.
Ale wiesz, to jest tak jak z prezentacją nowego modelu samochodu. Ktoś siada przed tobą i mówi, jakie ma osiągi, jak się zachowa. No widzisz samochód, czyli widzisz butelkę. W niej jest zamknięty płyn, czyli jest tapicerka, ale z drugiej strony musisz wiedzieć, jak ten samochód się zachowuje, co potrafi i dlaczego ten, a nie inny, chociaż wygląda podobnie jak inne, a być może tańsze o połowę.
I czemu to tyle kosztuje?
No właśnie, ale wtedy siadasz z kolegą sommelierem i przygotowując się do jakiejkolwiek degustacji czy jakiegokolwiek parowania, które ma coś przekazać, które ma być, no bo to też jak gdyby kwestia temperatury tego parowania, prawda? Temperatury spotkania, czy to jest kolacja, czy to jest jakieś formalne, nieformalne, już te aspekty pomijam, ale załóżmy, że mamy wino, do którego mamy stworzyć tę opowieść i historię, no to z drugiej strony też trzeba pamiętać, że kucharze bardzo często, moi koledzy, ja, chcemy też się pokazać, czyli nie chcemy być tylko tłem. I to jest największa trudność, żeby te niuanse, o których Piotr mówi, rozumieć. I to jest ta dyskusja, czyli on mi wyjaśnia, co to wino ma przedstawiać. To nie chodzi tylko o zielone nuty, to nie chodzi o zielone aromaty, o trawę, o pomidory być może, bo ja jak słyszę pomidory, to ja nie widzę czerwonego pomidora, tylko może widzę tego zielonego. innego. Albo może widzę te gałązki pomidorów młodych. I pytanie, czy to jest pomidor dojrzały na słońcu, w szklarni, bo to są dwa różne aromaty, dwa różne poziomy słodyczy. Czy to jest pomidor gruntowy, a być może dotykał jeszcze ziemi, bo wtedy on pachnie inaczej. I dla zwykłego pewnie konsumenta niewiele to mówi. Być może sobie pomyśli, że zwariowałem. Ale z punktu widzenia, wydaje mi się, kucharza, szczególnie wtedy, kiedy mamy wyrazić najładniejsze charaktery wina, najładniejsze jego aspekty, to są naprawdę bardzo ważne elementy, bo można najlepsze wino zepsuć najlepszą potrawą i odwrotnie też.
Zdecydowanie. Ja pamiętam właśnie takie spotkania z winem, czyli klient zamawia, wręcz wcześniej zamawia, my to otwieramy rano, to wino, on jest w dekanterze, czeka. A oczywiście zawsze ryzyko, nie? Może klient nie przyjdzie, ale oczywiście nie, taki klient zawsze przychodzi. I do tego jest właśnie bardzo dobry składnik jeden. Żadnych kombinacji, jest jakiś, tylko jakiś prosty sos, sól morska, no, jakby tego typu rzeczy. Jakby, czyli nie ma właściwie gotowania, nie? Jest super jakości, powiedzmy, mięso czy ryba, prawa, lewa podane i to wino jest jakby wtedy gra. I też takie spektakle.
Czasami list cykorii może zmienić
wiele. Właśnie, wiem do czego zmierzasz.
Bo to jest jeden z tych elementów, który mnie na przykład kiedyś zaskoczył.
Puenta będzie taka, że on, w sensie szef, nie musi się za dużo napracować.
Nie.
Żeby teraz to wszystko razem fajnie grało.
Teraz idziemy w kierunku konfliktów już właśnie, bo wszystko jest tak super, to tam pijemy sobie z dzióbków. Wyobraź sobie, że mamy menu. To jest wszystko ustalone.
Tak.
Wina są otwarte już. Tak. Wszystko jest gotowe. Goście
nie
właściwie
wina.
Piją aperitif. Tak. A ja patrzę w te menu i mówię, a dlaczego właśnie tutaj jest ta cykoria, której nie było? A, bo wiesz, tak w ostatniej chwili tam
pasuje.
Zmieniliśmy. I to jest dramat. To wino po prostu w ogóle nie pasuje do tego. Nikt tego nie przewidział właśnie, że to zmieni. No to tak. I takich sytuacji paradoksalnie jest dużo.
To są te niuanse, kiedy my chcemy jeszcze, mówimy, mamy te sążaki i do tych sążaków, czy nawet rybę upieczoną, czy nawet taką na surową, upaloną jakimś kwaskiem, a w ogóle kwas jest mega niebezpieczny pod jakąkolwiek postacią w przypadku parowania z winem. I to trzeba uważać. Kwaśne środowisko, no które, czy to z cytrusów, czy z jakiegoś tam pachnącego octu polskiego, z jakichś powodów genialnie pasuje z potrawą. Ale dla wina to najczęściej jest
trzeba
niestety...
Uważać.
Trzeba uważać i trzeba wiedzieć kiedy, jak i gdzie. Ale z drugiej strony właśnie ta cykoria może zmienić wiele, ale jeśli chodzi o takie zaskoczenia, ja kiedyś, nie wiem, Piotr, czy tobie o tym mówiłem, przeżyłem największe zaskoczenie, jak pewien markiz właśnie w Bordeaux powiedział mi i dał do spróbowania ostrygę z Sauternes.
Tak.
I dla tych, którzy znają wino Sauternes, wiedzą, że najczęściej jest to wino rzadko kojarzone jak gdyby z czymś rybnym i owocami morza, a okazuje się, że z surową ostrygą to jest coś genialnego, co ja będę pamiętał do końca życia.
Zdecydowanie. No to właściwie, bo w pierwszej chwili mówimy, co to jest w ogóle słodkie, bardzo słodkie białe wino.
Miodowe.
Tak. Bordeaux, takie miodowe, lipowe, takie w zależności od wieku jeszcze tam się zmieniają. I tu nagle ostryga, nie? Ale jak się spróbuje, co Karol powiedział, to wtedy dlaczego to smakuje? Dlatego, że to jest modelowy wybór, bo tu mamy sól, a tu mamy cukier i wysoką kwasowość w winie.
Proste.
Pięknie chodzi.
Poczekaj, sól i wysoka kwasowość.
I tam ta cykoria by mogła pasować jeszcze.
Przekreślę cykorię. Ale powiedzcie mi, bo właśnie w tym kontekście, pamiętając, że to wszystko ląduje na naszych kochanych kubkach smakowych, kolejność tutaj też ma znaczenie pewnie ogromne,
tak,
co?
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
Czyli żebyś ty ewentualną umowną...
I wina i też potrawy, nie? No bo to...
Zdecydowanie, bo to jest bardzo często warsztaty degustacji wina, takie sauté, kiedy mamy monoprodukty ustawione, czy to kwaśne jabłko, czy to kawałek soli, czy jakiegoś sera, właśnie po to, żeby spróbować najpierw wina, a dopiero później składnika, lub odwrotnie, bo wtedy czujemy zupełnie inne wino za każdym razem. To jest to, o czym mówiliśmy, że to wino sauté smakuje dobrze z potrawą, smakuje, i teraz powiem to bardzo odpowiedzialnie, inaczej.
No tak.
I nie zawsze lepiej i nie zawsze gorzej, ale smakuje inaczej. To jest zupełnie inny poziom emocji.
Ja myślę, że tutaj menu degustacyjne, szczególnie w jakichś takich zaawansowanych kuchniach gwiazdkowych, to ja na przykład nie mam jakichś tam super wielkich doświadczeń, ale jednak już jakieś mam. I widzę po 3-4 daniach, jakby ciężko powiedzieć klasę szefa kuchni, bo to inaczej. Klasa jest, no bo ktoś jakby jest już dostał jakąś gwiazdkę, nie ode mnie, tylko od specjalistów, prawda? Ale na przykład ja jem te dania i czuję się, to nie jest wideokaz, więc nie widzicie, jak macham ręką, to jest roller coaster. Jedno danie, drugie, wspinasz się i nagle spadasz i znowu się wspinasz. jestem tak umęczony po tym, że mi nawet się wina nie chce pić do tego po prostu.
To jest, no więc właśnie.
To jest sztuka, żeby cały czas się wspinać.
Żeby ciągle jak gdyby czuć ten niedosyt i żeby się jeszcze miał i żeby nie przeholować, żeby nie schodzić już, że jesteś tak umęczony. Największa trudność, jaką podczas kolacji degustacyjnej, a jeszcze większa trudność, pamiętajcie, panuje wtedy, kiedy mamy grupę ludzi bardzo różnych na jednej kolacji.
O tak.
I wtedy zaczyna się dopiero zabawa.
To
i wtedy
jest dopiero góra.
Szef kuchni, nam się wydaje, że to tak przecież proste, ta sama potrawa, wszyscy jedzą. No właśnie problem polega na tym, że tak jak potrawę możemy zrobić taką samą dla wszystkich, to wszyscy nie są tacy sami. I każdy ma inne preferencje. Pod kątem nawet wina i być może nawet dobrego połączenia, nie wszystkim to musi smakować, no bo to jest taka nasza na szczęście rzecz, którą bardzo powinniśmy pielęgnować, że każdy jest troszkę inny i każdy tę przyjemność na innym poziomie odczuwa i dlatego możemy tak te dania sobie swobodnie tworzyć i łączyć z winem.
Danie jak danie, ale teraz myślę sobie właśnie a propos liczby mnogiej, że jak mamy kolację degustacyjną, to czasem to jest kilka różnych butelek wina, tak?
Tak,
no
tak,
właśnie,
tak.
Więc i kilka
i to też trzeba bardzo
różnych
odpowiedzialnie
dań.
Właśnie do tego podejść, bo
brzmi jak
jest to po prostu fizyczne zmęczenie. Ja doświadczyłem osobiście, wychodząc po tam, nie wiem, takim siedmiodaniowym menu, z siedmioma kieliszkami wina, czy jeszcze aperitif, jakiś digestive, i to jakby po naparstku, czyli nie mówię tu o przebodźcowaniu alkoholowym, tylko po prostu aromatycznie jestem dead. Nie mam w ogóle przyjemności. Jestem po prostu tak zmęczony, jakbym tonę węgla przerzucił. I to jest niefajne. Ale co jest ciekawe, bo ja mówię to świadomie, bo ja wiem, co się stało w tym połączeniu i tak dalej, ale z punktu widzenia gościa, no to on mówi, co mówi? No słaba restauracja. Albo jakiś słaby ten sommelier, te wina jakieś tam dobrał, prawda, źle. I pewnie jakby racji trochę w tym jest i w jednym i w drugim, no bo bardzo często jest tak, że my sommelierzy, to jest w ogóle takie środowisko, zresztą szefowie kuchni to samo, są gwiazdy.
Nie, to u nas tak nie ma.
Nie, ja wiem, oczywiście, no to jest jasna sprawa. Ale każdy chce być gwiazdą, no i niestety jest wiele osób, które ma jakiś tam warsztat, powiedzmy średni, stara się pokazywać na jakimś poziomie super wysokim, a wychodzi to z tego jakieś totalne badziewie, no bo po prostu tylko straszymy tych klientów. On wychodzi z tej restauracji i mówi, ale kurczę, te kwaśne te wina, tak? A te wina były sparowane, nie wiem, jakiś Sauvignon Blanc z jakąś słodką potrawą i to po prostu wychodzi, że wino jest płytkie, całkowicie zabite,
nie ma
owocu, nie ma aromatu, nie? I klient, który jakby nie musi, my nie możemy wymagać od tego, że klient,
żeby rozumiał.
Od gościa, że ma to rozumieć. On wychodzi z tym smakiem, z tym aftertaste'em i mówi, o rety, ale dramat z tymi winami, to jakieś tanie podali czy coś, nie? To jest nasza odpowiedzialność, uważam.
Też. No i to jest bardzo trudne, pamiętajmy, że z tymi winami w kolacji degustacyjnej, kilkoma winami, tak jest kilka dań, które też trzeba odpowiednio podać w odpowiedniej kolejności, w odpowiedniej gradacji, żeby się nie męczyć. Z drugiej strony menu też trzeba ułożyć. To teraz sobie wyobraźcie, no właśnie umowne 7 dań i 7 win i żeby ta gradacja, że się wspinamy cały czas była identyczna, ale z drugiej strony to, co Piotr powiedział, my to robimy wszystko dla przyjemności gości, których chcemy ugościć. Taka nasza rola. Mamy zawód usługowy, który ma pomóc im doświadczyć pewnych rzeczy, które są bardzo przyjemne i nie możemy go tym zmęczyć. I też, co jest bardzo ważne, żeby też nie tylko my, żebyśmy rozumieli to, co podajemy. Najgorszą rzeczą, jaką można sobie zafundować, to, że autor robi sztukę tylko dla siebie.
O właśnie.
A to nie o to chodzi. I w kontekście gwiazd, myślę, że tutaj to jest idealne, żebyśmy my zapominamy trochę o sobie. My musimy pamiętać to, co Piotr powiedział bardzo fajnie, że my to robimy dla gości i musimy tak zrobić, żeby oni to przeczytali i zrozumieli.
Też zakładam, że zaczynając x miesięcy temu tę zabawę w podcast o winie, to też jest taka rola edukacyjna. Nie? Im więcej wy przekażecie tej wiedzy, im więcej ten klient, który będzie zamawiał, będzie wiedział, to tym więcej zrozumie, tym może mniej będzie zmęczony po tych 7 daniach.
Że nie straszymy tymi informacjami?
No nie, myślę, że one są ważne, nie są łatwe. No tak samo jak rozumienie wina, to myślę, Karol się też zgodzi, to nie jest szybka lekcja. I w drugą stronę, kuchnia też, żeby smakowała, też nie jest łatwa. Natomiast im bardziej świadomy będzie ten, który przyjdzie, żeby zamówić, no to po pierwsze więcej zrozumie z tego, co wy do niego mówicie jako specjaliści, będzie po prostu miał większy komfort.
Ja mogę rzeczywiście potwierdzić to, co powiedziałeś i na obronę tych słów jeszcze dodać, że dla tych, którzy chcieliby zacząć troszkę inną przygodę z winem, to żeby przeszli przez to jak przez edukację w szkole. Od pierwszej klasy. Naprawdę warto zacząć od pierwszej klasy. Ta pierwsza klasa to jest chyba taka przyjemność tak naprawdę z picia. Wybrać wina, które mi sprawiają szczepy, które dają mi tą przyjemność, że ja to rozumiem. Ja bardzo często mówię, że też mój poziom świadomości pozwala mi dzisiaj na to, żebym wybierał sobie wina, które rozumiem, które dostarczają mi tej przyjemności i takie wybieram. I one są być może z jakichś powodów proste, bo są, że przywołam Shiraz australijski, być może dlatego, że tam byłem, doświadczyłem, pochodziłem po winnicy, popróbowałem, powąchałem krzaka.
To bardzo ważne.
Mam ten obraz i jak gdyby to są te wspomnienia, tak jak z kuchnią wracamy, nie wiem, do smaków dzieciństwa, bardzo często się to słyszę, tak samo z winem wracamy do tych momentów, które nam się przyjemnie kojarzą.
I... Czyli jednak Sofia.
Ale nie, uciekałbym się. No właśnie, no przyjemnie się kojarzą. No, ciężko.
Niektórzy przyjemność zbiczowania się też jak gdyby odczuwają. Jak gdyby
pierwsze wino, które zabraliśmy z moim przyjacielem w liceum na jakiś wyjazd. Po prostu schowaliśmy je, skitraliśmy pod poduszką. Było tak gorące, ciepłe, że kiedy piliśmy... No ale sama frajda, że masz, no to już było dla nas najważniejsze. Nie jedliśmy do tego chyba nic. Tak swoją drogą. 100 lat temu.
A jakie, Karol, jakbyś tak bez zastanowienia, czy masz jakieś takie połączenie, jedno z prostych połączeń takie, które ci sprawiło wielką radość.
Ja będę do końca życia przywołany...
Ostrygą.
Tak, ostrygę. To jedno z takich ostatnich bardzo mocnych. I rzeczywiście to było coś, co będę pamiętał długo, ponieważ to było zupełnie jak zupa brzadowa kiedyś wyjęte poza mój nawias świadomości, co potrafiłem sobie wyobrazić. Moim zdaniem na pierwszy rzut oka, jak gdyby, choć rozumiałem, że słodkie, słone i jak gdyby gdzieś tutaj wszystko fajnie się składało, natomiast wydawało mi się, że to jest troszkę pod publiczkę, a się okazało, że bardzo mało wiem na temat Suterna i jak gdyby tego połączenia. I to było kilka lat temu, ale pamiętam to do dzisiaj, tak jakbym wczoraj jadł i wielokrotnie, jak tylko mam okazję, to namawiam wszystkich, żeby tego spróbowali.
Żeby spróbowali. Mhm.
Jak myślę o tych ostrygach, to mi się z kolei przypomina moja, też już było to jakiś czas temu, ale podróż przez Prince Edward Island w Kanadzie i tam jest zagłębie w ogóle owoców morza. Między innymi w jednym z parków narodowych w skrajnie krystalicznie czystej wodzie była taka stara chałupa, gdzie właśnie robili ostrygi, były najświeższe, jakie można sobie było wyobrazić. To był mój pierwszy raz z ostrygą, no i najlepszy. To tak jak mówisz, przeszedłem tą szkołę, tak? Nie zacząłem gdzieś tam w jakiejś restauracji, gdzie one mogły być nieświeże. To było coś niesamowitego. Też oczywiście okolica, bo to też myślę ważne w tym kontekście, o którym rozmawiamy dzisiaj. To miejsce, w którym jesz i pijesz i to łączysz, też ma ogromne znaczenie.
Zdecydowanie. A ja ostatnio klasyka, ale taka być może nie dla wszystkich jakby znana. Mhm. No bo mówi się wino i ser, prawda? Tak. I jakieś tam deski serów,
w tej kolejności,
różne sery
tak swoją drogą?
I jedno wino.
W tej kolejności? Wino i ser, czy ser i wino?
Ser i wino, teraz dobra, mówię akurat dobra, o tym, dobra. Co chcę powiedzieć. Bo te wszystkie deski serów, 3-4 rodzaje gatunki sera, jedno wino czerwone. I mogę wam powiedzieć, że to wino czerwone pasuje do jednego sera, który no tak. tam leży. Do wszystkich innych nie pasuje i o tym właśnie chciałem powiedzieć. Burgundzki ser Epoisse, niepasteryzowany, taki duży, płaski taki talerz, taki dysk lepiący się, bo to taka skórka, ser miękki z płukaną skórką pomarańczową, ogromnie śmierdzące i z żadnym czerwonym winem, tylko właśnie z takim kilkuletnim, też nie za starym, ja nie lubię jakichś tam bardzo starych, też nie mam doświadczeń, ale niespecjalnie lubię, taki 5-6-letni Merceau, białe wino Burgundii, szczep Chardonnay, dobrego producenta. Bajka. Żadne czerwone wino. Taniczne Bordeaux z tym takim maziowym. Tragedia. Metaliczny smak w ustach. To... W ogóle czerwone wino i ser. To w ogóle co?
Ale to jak poruszamy się w tych klimatach, to do tego samego wina pewnie idealnie by równie przyjemnie w nosie pachnący Munster,
tak.
który by tutaj genialnie wszedł. A dla tych, którzy by chcieli nieco lżejszej wersji, to Reblochon z kolei, ta skórka jakby troszkę temperatury dostała, ona jest tak samo taka lepiąca się zaczyna. Tak. Robić, tak. Ale znacznie łagodniejszy.
A łagodniejszy środek, tak. Zdecydowanie.
Bajka, po prostu.
Ale
bajka.
Wiecie co, najpiękniejsze jest to i niech to będzie puenta tego naszego spotkania, że długo się zastanawiałem, czy jest sens opowiadać tylko głosem o winie, czy jesteśmy w stanie wywołać poczucie smaku u słuchaczy. No tak. Teraz
mi,
to, co robicie, to jest masakra.
No właśnie.
Więc wierzę, że i u naszych słuchaczy także stała się jakaś duża pokusa po wysłuchaniu tego, żeby zerknąć na takie właśnie połączenia sera i wina, czy w ogóle kuchni jako takiej i dobrego wina, więc smakujcie, bawcie się dobrze. Panowie, bardzo wam dziękuję za te zapachy.
Dziękujemy, tutaj. Karol, dziękuję bardzo.
To i ja dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam.
Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.